No i tak, poprzednią rozmowę zakończyliśmy od takiej małej gry dla młodych ludzi. Teraz czas na wielką grę w studio Piotr Naimski. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
To w takim wypadku zacznijmy od atomu. Polska buduje i duży, i mały atom, słusznie buduje?
Bardzo słusznie. To jest strategiczne wyzwanie dla Polski, ale także konieczność strategiczna. Musimy zbudować taki sektor energetyki nuklearnej, jądrowej w Polsce. To jest czyste źródło energii, bardzo efektywne. Bezpieczne oczywiście. Potrzebujemy tego, potrzebujemy takiej możliwości produkowania energii, która jest faktycznie rzecz biorąc niezależna od źródeł zewnętrznych. Uran jest dostępny światowo jako paliwo i wydaje się, że te projekty, które w Polsce mamy, one powinny być skutecznie, jak najefektywniej zrealizowane. Trzeba mieć świadomość, że to jest projekt, który będzie realizowany przez wiele lat. Elektrownię atomową buduje się lat 10. To jest takie minimum. Program przyjęty przez rząd to jest program 20-letni. Trzeba o tym naprawdę pamiętać, dlatego że to jest wyzwanie dla Polaków, dla klasy politycznej polskiej, daleko wykraczające poza bieżące kwestie, które nas absorbują, polityczne.
Daniel Obajtek, Orlen snuje plany o 70 kilku małych reaktorach jądrowych. To trochę tak wygląda, jakby w każdej gminie elektrownia jądrowa. To jest projekt do zrealizowania?
Panie redaktorze, ja jestem człowiekiem praktycznym i staram się skupiać na tym, co jest naprawdę możliwe i realne. Realne jest zbudowanie w ciągu najbliższych 20 lat 6 reaktorów, to co mamy zapisane w programie rządowym, dużych reaktorów. I prawdopodobnie będzie realne uruchomienie kilku tych małych reaktorów, ale data tego jest nieokreślona, dlatego że ciągle jeszcze nie ma żadnego, który by funkcjonował.
Daniel Obajtek mówi 28, czasami 27, 29, licytuje
w dół. Panie redaktorze, znaczy, proszę zapytać pana prezesa Obajtka, skąd ma te daty.
Pan w nie wierzy, czy nie wierzy?
Ja po prostu uważam, że dekada lat 30. w sposób nie do końca określony, czy to będzie środek dekady, czy może koniec dekady, to jest ten moment, kiedy ta technologia małych reaktorów może być rzeczywiście upowszechniona. I to ma swój sens. To jest źródło energii, które dla przemysłu w szczególności, bądź izolowanych terytoriów jest możliwe, jest być może będzie po prostu korzystne. A od strony biznesowej to jest, no cóż, to jest sytuacja, w której dojście do momentu, kiedy małe reaktory jądrowe będą produkowane w fabryce, podobnie jak na przykład duże samoloty, będą schodziły z taśmy produkcyjnej, to jest moment, kiedy rzeczywiście będzie można mówić o obniżeniu kosztów produkcji energii z tego źródła w przeliczeniu na jedną megawattogodzinę.
A właśnie ta energia z dużego i z małego atomu będzie tania czy droga?
Energia jądrowa, pytanie, ja mogę mówić o energii dużych, bo ja nie znam kalkulacji biznesowych dotyczących małych elektrowni, małych tych SMR-ów.
Nie znaczy ich nie ma.
Znam je dotyczące klasycznych, można w tej chwili powiedzieć, ale ciągle bardzo pożytecznych, dużych reaktorów. I energia z elektrowni atomowej jest energią konkurencyjną, jeżeli liczymy czas żywotności elektrowni w granicach 60 lat, tak jak to jest w tej chwili.
Atom to będzie taka łódka, taka arka niemalże, która pozwoli nam przepłynąć przez morze unijnych projektów klimatycznych?
to jest konieczność dla Polski. Potrzebujemy stabilnego źródła energii elektrycznej czy ciepła w konsekwencji. Atom jest takim źródłem. Potrzebujemy tego stabilnego źródła, jeżeli mamy równocześnie, a chcemy, rozwijać cały ten dział odnawialnych źródeł energii, które są niestabilne, które wymagają zaplecza w postaci elektrowni, które mogą produkować energię niezależnie od pory dnia, roku i tak dalej, prawda? Od warunków atmosferycznych. I atom to zapewnia. Chociaż tutaj może warto powiedzieć, że w tej chwili podnoszą się głosy na poziomie europejskim, które postulują potraktowanie elektrowni atomowej jako źródła dyspozycyjnego dla operatorów, podobnie jak wszystkie inne źródła. To by oznaczało, że ta ogromna zaleta elektrowni atomowej, polegająca na tym, że ona pracuje stabilnie, że pracuje 8 tysięcy godzin w ciągu roku, że wykorzystywana jest w ciągu, że jej moc jest wykorzystywana i możliwość w 90%, że to będzie ograniczane. I to jest znowu pomysł czy postulat, który faktycznie rzecz biorąc ma sprzyjać konkurencji w produkcji energii tym, którzy nie lubią elektrowni atomowych. Bo tu jest oczywiście konkurencja, a my chcemy w Polsce, żeby to nie była konkurencja, tylko żeby to była współpraca. I w tych latach 40., tak jak to planujemy, powinniśmy mieć możliwość pobierania energii ze zróżnicowanych źródeł i technologii, bo wtedy będziemy o wiele bardziej bezpieczni, niż gdy polegamy tylko na jednej. W tej chwili mamy węgiel, który jest podstawą, i borykamy się z tymi regulacjami na poziomie Unii Europejskiej, które nam ten węgiel ograniczają, a my mamy faktycznie nieomalże monokulturę węglową. W związku z tym te wpływy polityczne z poziomu Brukseli, Berlina, one bezpośrednio uderzają w naszą gospodarkę i w nasze bezpieczeństwo energetyczne.
To rzeczywiście jakby odciąć węgiel, czy jakby wyrobić sobie cnotę na odpowiedniej transformacji energetycznej, można by lepiej grać z Brukselą?
Z Brukselą w ogóle trzeba, pan redaktor używa słowa grać. Zachowanie naszego państwa, polityka naszego państwa w Europie, w Unii Europejskiej powinna być wyznaczana polskimi interesami przede wszystkim. Jeżeli jesteśmy przekonani, że któraś kwestia jest żywotnym polskim interesem, to po prostu musimy je bronić na każdym poziomie, także w Brukseli, także w Berlinie, Paryżu i we wszystkich innych stolicach, z którymi oczywiście mamy bardzo dobre kontakty, w związku z tym możemy zawsze nasze argumenty przedstawić.
Dobrze, to ja wrzucę granat polityczny naszej rozmowy. 11 grudnia roku 2020 premier Mateusz Morawiecki podjął słuszną decyzję, czy niesłuszną?
To jest problem, który jeszcze będzie rozważany, czy można było wtedy ostrzej. To nie jest kwestia...
Żeby była jasność, bo enigmatycznie się wypowiedziałem, chodzi, że wówczas na Radzie Europejskiej przyjęto założenia i pewne kierunki, tak, z których się urodził pakiet Fit for 55.
Tak, Polska wtedy uzyskała, pan premier Morawiecki uzyskał zapis, który był zapisem szczególnym dla Polski. To znaczy, że warunki praktyczne dochodzenia do neutralności emisyjnej w Unii Europejskiej będą dla Polski sformułowane w sposób szczególny, dlatego że my jesteśmy szczególnym krajem właśnie z energetyką opartą w olbrzymiej części na węglu. Problem jest innego rodzaju, można można powiedzieć. Tak naprawdę on jest oczywiście również problemem politycznym i strukturalnym w Unii Europejskiej. Otóż w tej chwili ten pakiet przez pana Timmermansa przedstawiony, on zawiera kilkanaście, już 12 czy 13 pakiet legislacyjnych projektów czy propozycji i z wyjątkiem dwóch, wszystkie są w tej chwili zinterpretowane jako te, które mogą być decydowane kwalifikowaną większością głosów, czyli bez prawa weta. No, to jest kwestia oczywiście interpretacyjna, dlatego że jeżeli by on, cały pakiet był traktowany jako dotykający kwestii energetycznych w Unii Europejskiej, to wtedy wszystkie te projekty legislacyjne powinny być decydowane w konsensusie
tak pewnie
wszystkich.
Nie będzie, bo
ale jest, ale,
wola polityczna jest inna.
Ale jest tak, że Timmermans i część europejskich polityków interpretuje to inaczej, że to dotyczy klimatu, środowiska, a wtedy jest w innym koszyku decyzyjnym, jeżeli chodzi o formalizm w Unii Europejskiej. I jak mówię, to jest kwestia, jak to chyba czasem się mówi, czystej polityki. I jeżeli to jest kwestia czystej polityki, no to trzeba po prostu próbować twardo politycznie negocjować.
Czyje interesy polityczne, ten czysto polityczny, ta decyzja i ten pakiet chyba też czysto polityczny wyraża?
On wyraża interesy kilku czy wielu grup w tej chwili, ale niewątpliwie jest w interesie tych grup biznesowych w Europie, które zainwestowały w produkcję urządzeń do odnawialnych źródeł energii. I to są ci, którzy naprawdę zainwestowali duże pieniądze. Oni nawet nie liczą na to, że w tej chwili będą zarabiali na budowaniu wiatraków czy budowaniu paneli.
Rozumiem, żeby zarobić, muszą to przepchnąć.
Oni mają w tej chwili przemysł, no głównie w Niemczech, ale nie tylko, który produkuje te śmigła, produkuje te turbiny, produkuje, mówiąc krótko, takie urządzenia, które chce sprzedać, bo już Niemcy są zabudowane i lokalne rynki są wykorzystane. W związku z tym, jeżeli chce się uzyskać dalsze dochody z tej produkcji, to trzeba namówić albo zmusić innych do tego, żeby poszli tą samą drogą i kupili tę produkcję. I to jest jedna grupa, bardzo poważna, lobbystyczna, poważny przemysł, poważne pieniądze, które mają polityczne wpływy. Ale oczywiście też jest tak, że jest kwestia związana z poglądami na temat zmian klimatycznych globalnie. I tutaj oczywiście są osoby, są ludzie, są politycy, są środowiska, są organizacje, które uważają, że wszelkie działania zmierzające do ograniczenia emisji dwutlenku węgla i to jak najszybciej są korzystne dla ludzkości i że trzeba to jak najprędzej i szybciej przeprowadzać. I ta idea, czy może powinna powiedzieć czasem ideologia już, ona zawraca w głowach bardzo wielu osób. I to jest poważna sprawa, bo to są dobrzy ludzie, którzy po prostu wierzą, że działają na rzecz dobra ludzkości.
Gościem Poranka Wnet Piotr Naimski. A co właściwie dla nas oznacza wejście pakietu Fit for 55 w takim kształcie, jaki jest teraz przed trilogiem, przed Radą Europejską?
Koszty.
Jak duże?
Trudno to oszacować. Naprawdę trudno oszacować, ale to są rzędu? Koszty w setkach miliardów. I jak mówię, trudno, bo panie redaktorze, to jest tak, że przewidzieć, co się będzie działo w gospodarce w ogóle, ale w szczególności w tym sektorze energetycznym czy energetyczno-klimatycznym w perspektywie 30-40 lat, a o takiej perspektywie mówimy, to no to najbardziej biegli analitycy, którzy siedzą przy tych Excelach, komputerach, analizują, mają trajektorie wyrysowane na papierach różnych, wykresy. Oni po prostu tego nie wiedzą.
A Franz Timmermans wie?
Też nie wie. Ale też nie wie. Ale on jest ideologiem. Albo rzecznikiem biznesu, albo jedno i drugie. I wtedy nie jest ważne. I wtedy nie jest ważne, jakie skutki będzie miało to działanie w praktyce, bo każda rewolucja, a to jest rewolucja w energetyce, zapewne tak uważają ci, co to przeprowadzają, no godzą się z tym, że wymaga ofiar. Tylko dlaczego Polska ma być największą ofiarą?
Zrobimy wszystko, aby przepisy pakietu Fit for 55 nie weszły w życie. To są obciążenia ponad miarę, powiedział wicepremier Jacek Sasin. Co możemy zrobić?
Nic zrobić, nic unieść. Pan premier Jacek Sasin po prostu wyraża cel polskiej polityki.
A jak go zrealizować?
No, trzeba po prostu próbować przekonywać, trzeba znajdować forma na poziomie formalnym, nawet drobne czasem takie elementy, które można przechylić w sensie praktycznym, na poziomie praktycznych ustaw, regulacji na naszą korzyść. No a może się okazać, że te koszty będą tak wielkie, że Polska po prostu nie będzie mogła tego ponieść i wtedy trzeba po prostu odmówić wykonania.
Czasami jest tak, że w Polsce mamy takie tradycje, że z rewolucjami się walczy, a nie z nimi się dogaduje.
Mamy różne tradycje. Z rewolucjami się walczy, czasem się z nimi wygrywa, czasem niestety rewolucje nas pokonały.
Jak będzie w tym wypadku?
Niech pan nie żąda ode mnie profetyzmu.
Panie ministrze,
trzeba praktycznie próbować robić to, co się da, to, co jest najlepsze dla kraju dzisiaj, jutro, pojutrze, to, co się daje przewidzieć. Po prostu trzeba być aktywnym, nie można biernie czekać.
A co mają zrobić zwykli Polacy, tacy jak ja na przykład, którzy mają dom albo mieszkanie i nie wiedzą, czy jak wymienią kocioł gazowy, to po raz ostatni go wymienili, czy jeszcze będzie mieli szansę, albo czy już mają sprzedać dom i szukać takiego miejsca, gdzie uda im się zapłacić rachunki za energię.
Niepewność w tej kwestii dotyczy zarówno państw na poziomie rządowym, jak i obywateli, którzy tę energię pobierają. Jest obowiązkiem rządu zapewnić wszystkim obywatelom bezpieczny dostęp do energii. Rząd musi robić wszystko, żeby się z tego wywiązać. I to jest priorytet, to jest najważniejsze, żeby ta energia była dostępna. To zresztą się dzieje, jak widzimy, w ciągu ostatnich 2-3 lat, dlatego że te pieniądze, ogromne pieniądze, które zostały z budżetu przeniesione faktycznie rzecz biorąc do obywateli w dopłatach do cen energii, to jest praktyczny wyraz tego, o czym mówię. Rząd zapewnia.
Ale tak nie można wiecznie.
To jest...
Chyba, że można, że będziemy wiecznie dopłacać miliardy złotych do tego, żeby realizować politykę klimatyczną.
To jest kwestia też i przyjrzenia się jeszcze raz strukturze rynku, czyli tego, jak to się... jaka jest relacja między tymi, którzy produkują energię, także w Polsce, tymi, którzy przesyłają energię, tymi, którzy inwestują w źródła energii i tymi, którzy muszą za to zapłacić. W tej chwili wydaje mi się, że jest duża nierównowaga pomiędzy tymi, którzy inwestują i zarabiają bardzo dużo pieniędzy i tymi, którzy muszą za to zapłacić. Wszystko jedno, czy bezpośrednio, czy poprzez dopłaty de facto ze Skarbu Państwa.
Konkluzja jest taka, polska gospodarka wytrzyma pakiet Timmermansa, czy nie wytrzyma w tym kształcie?
Polska gospodarka jest mocną gospodarką, Polska jest dużym krajem i cały pakiet Fit for 55 nie jest zapowiedzią klęski polskiej gospodarki czy Polski, natomiast może być albo lepiej, albo gorzej. I jeżeli będzie wprowadzony w formie nie w dobrej dla polskiej energetyki, to będzie bardzo dużym obciążeniem. I to tyle, ale Polska naprawdę różne rzeczy przetrwała i także te przetrwamy Fit for 55.
To nie jest nie można,
nie trzeba, nie trzeba być tutaj skrajnym pesymistą, po prostu trzeba wierzyć w siebie.
Piotr Naimski był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Minęła godzina 9, czas na serwis informacyjny, a ja Państwu dziękuję za uwagę. Słyszymy się, mam nadzieję, w poniedziałek.